Dobry wieczór, a naszym gościem RMF FM jest generał Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, były wiceminister obrony. Dobry wieczór, panie generale.
Dobry wieczór.
Panie generale, Niemcy nam proponują patrioty, my za patrioty dziękujemy, mówimy przekażcie je Ukrainie dzisiaj, przed chwilą w zasadzie można by powiedzieć. Minister obrony Niemiec mówi, to niemożliwe, patrioty mogą być tylko użyte na terytorium NATO. Pan to rozumie? Jak pan rozumie tę całą sytuację?
No jestem skonfundowany tym wszystkim, co się wokół tego problemu dzieje, no bo pojawiła się rzeczywiście bardzo dobra szansa wzmocnienia obrony powietrznej Polski wzdłuż granicy z Ukrainą, gdzie tuż za granicą toczy się wojna, a my początkowo w dobrym odruchu strategicznym, jakby decyzja ministra obrony, okej, przyjmujemy.
Bo takie były pierwsze sygnały z ministerstwa
tak
obrony.
Tak jest, taka była decyzja ministra i słuszna, widocznie po konsultacjach ze swoimi ludźmi, ekspertami, sztabem generalnym i raptem odwrotnie, to tak jakby ktoś minę podsadził tam pod tę decyzję słuszną, strategiczną. No minę, a jak się okazuje dzisiaj, teraz już widzimy, minę rodu partyjnego, prawda?
Ideologii. Właśnie, jak pan sobie to tłumaczy?
No ja to tłumaczę sobie, że to jest niewygodne, stało się niewygodne dla pewnej linii propagandowej partii rządzącej, która prowadzi swoją już kampanię wyborczą, jak tak każdy obserwator to widzi, w ramach której ważnym wątkiem jest antyniemieckość, jest krytykowanie Niemców, jest pokazywanie Niemców z złej strony. No więc branie od nich pomocy w tak ważnym segmencie, jak jest bezpieczeństwo i to jeszcze w warunkach wojny, no, komplikowało zapewne tę linię propagandową.
Gdyby, załóżmy hipotetycznie, to były patrioty z Francji, myśli pan, nie byłoby wtedy problemu?
Pewnie też by był jakiś, może mniejszy niż ten niemiecki, ale trochę też był, bo w ogóle ten kurs antyunijny jest w Polsce wśród partii rządzącej silnej.
Panie generale, ile traci polska obrona powietrzna przez to, że tych patriotów nie będzie?
No można to sobie jakoś tak zobrazować tym, że w tej chwili są dwie baterie patriotów nad granicą, tam w okolicach Rzeszowa. To są baterie amerykańskie. Gdyby przybyły jeszcze dwie niemieckie, no to ten potencjał obrony przeciwrakietowej byłby dwukrotnie prawie wzmocniony. Co prawda te baterie niemieckie są starszej generacji, no ale mimo wszystko byłoby to bardzo poważne wzmocnienie obrony powietrznej na szczególnie ważnym miejscu.
Wielu sobie pewnie zadaje pytanie, czy gdyby patrioty były, to by także te niemieckie, to by doszło do tego, co się stało w Przewodowie.
No niestety doszłoby, dlatego że po pierwsze to wydarzyło się bliżutko granicy. No więc system taki, który działa wyłącznie na swoim terytorium, na terytorium NATO, nie jest w stanie zestrzeliwać rakiet od razu, jak tylko wlecą na granicę, prawda? On musi mieć możliwość zestrzeliwania tych rakiet wyprzedzająco, jeszcze przed granicą, no to wtedy można by było się przed takimi incydentami zabezpieczyć. Ale sama, że tak powiem, ta obrona powietrzna tak nawet zorganizowana, że zestrzeliwujemy rakiety dopiero od naszej granicy, no już jest gwarancją, że jakaś dalsza, mocniejsza rakieta, która może zabłądzić w naszą przestrzeń, byłaby zestrzelona.
Pan uważa, że była realna szansa na to, że Niemcy się zgodzą na wysłanie patriotów na Ukrainę?
Nie, nie. To od samego początku było nierealistyczne. Dlatego mówię tu o wielkim szoku, żeśmy to odmówili jeszcze taką argumentacją. Nierealistyczne było, bo przecież nie można sobie wyobrazić, że oto wysyłamy Niemców na wojnę z Rosją do Ukrainy. Samych Niemców. Nikt więcej, tylko Niemcy. No to nie może być. Taka decyzja o wejściu ewentualnych wojsk zachodnich, innych państw na terytorium Ukrainy byłaby ogromnie ważna i musiałaby być decyzją sojuszniczą. To nie może być, że to pojedyncze państwa sobie w tym względzie jakoś decydują.
Generał Stanisław Koziej jest gościem RMF FM. Panie generale, w co teraz grają Rosjanie, mówiąc tak kolokwialnie, strzelają do, niszczą infrastrukturę krytyczną, jak to się mówi, odcinają Ukraińców od prądu. O co im chodzi?
No, Rosjanie zorientowali się, że nie są w stanie wygrać z armią ukraińską na froncie bezpośredniej walki armia z armią. W związku z tym przenieśli cały swój główny ciężar, główny punkt ciężkości swojej agresji na atakowanie bezpośrednio państwa, ludności, narodu ukraińskiego, aby go po prostu zmusić do kapitulacji.
Coś z tym można zrobić?
No, przede wszystkim to Ukraina musi mieć zwiększoną zdolność do obrony przed tego typu agresją. To jest pierwsze, czyli obrona powietrzna, przeciwlotnicza i tak dalej. Tego Ukraina potrzebuje jak kania dżdżu. Po drugie, no, musimy jako Zachód pomóc Ukraińcom przetrwać zimę, czyli pomoc humanitarna, gospodarcza, wszelaka, jaka tylko jest możliwa.
A czy uważa pan, że to może doprowadzić do katastrofy humanitarnej? Już w tej chwili się mówi o tym, że z Chersonia pewnie część ludności trzeba będzie ewakuować. Z Kijowa też się mówi o tym, że część ludności będzie ewakuowana.
No tak, miasta mają tutaj najciężej do przeżycia. Takie warunki zimowe bez prądu, prawda, wielkie skupiska, mrowiska, blokowiska i tak dalej, co jest oczywiste. W związku z tym Ukraińcy, tak jak słyszymy, oni już mają pewne plany ewakuacji ludności z miast do podmiejskich miejscowości, na wieś gdzieś i tak dalej. No ale to wszystko nie da rady i zapewne będziemy mieli jednak zwiększoną falę także uchodźców tutaj u nas.
Wyobraża pan sobie zmianę nastrojów na Ukrainie spowodowane tym, co się będzie działo zimą, gdy będzie temperatura spadała, gdy ludzie będą marznąć w domach?
No trudno do przewidzenia, jaka będzie reakcja narodu. Póki co Ukraińcy zaskoczyli cały świat tą twardą swoją postawą, determinacją obronną i tak dalej. Wszystkie sygnały, które docierają z Ukrainy, świadczą o tym, że Ukraińcy są nastawieni na przetrwanie, wytrwanie tej także barbarzyńskiej agresji rosyjskiej.
Panie generale, pan nie dostrzega pewnej nieproporcjonalności w tym całym wydarzeniu, jeśli chodzi o ataki Rosjan na Ukrainę. Z jednej strony Rosjanie atakują elektrownie, atakują obiekty, które produkują ciepło, które produkują prąd. Z drugiej strony Ukraińcy nic nie mogą zrobić. Nie mogą zaatakować celów na terenie Rosji. Czy uważa pan, że powinni zmienić taktykę?
No nie wiem, czy powinni zmienić, bo to atakowanie obiektów cywilnych jest oczywiście zbrodnią wojenną i mam nadzieję, że za te zbrodnie wojenne rosyjskie kierownictwo odpowie po tej wojnie, tak jak hitlerowski reżim odpowiadał prawnie po II wojnie światowej. Mam nadzieję, że taki trybunał jakiś powstanie, bo to jest przecież nie do wyobrażenia, nie do zaakceptowania, aby prowadzić wojnę w ten sposób, że atakuje się wprost cywili. No to jest żywe, bezpośrednie łamanie wszelkich konwencji
wojennych. Rosjanie tak robili w Syrii, przecież mogliśmy się tego spodziewać.
No tak, ale tam to była jednak inna sytuacja. Tam była, Rosjanie tam wspierali drugi reżim, więc tamten reżim brał jakąś odpowiedzialność za tego typu działania. Tutaj Rosja w sposób świadomy i celowy atakuje cały naród i całą Ukrainę. Ukraina nie może uciekać się do tych metod barbarzyńskich, to po pierwsze, no a po drugie, gdyby nawet zechciała, no to nie ma środków, bo nie otrzymuje od Zachodu dalekiego zasięgu środków rakietowych. No i po trzecie, gdyby nawet miała takie środki, zaczęła stosować takie metody adekwatne do rosyjskiej, no to straciłaby przecież poparcie całego świata Zachodu i przegrałaby wojnę.
Generał Stanisław Koziej był gościem RMF FM. Dziękujemy już bardzo słuchaczom radia. Zapraszamy do RMF24 na rmf24.pl, a także do naszych mediów społecznościowych. Panie generale, czy Zachód w tej chwili może w jakikolwiek sposób jeszcze, oprócz oczywiście wysyłania uzbrojenia na Ukrainę, może w jakiś sposób polityczny i militarny zmienić kierunek tej wojny?
No przede wszystkim większe sankcje na Rosję. Zachód może
nakładać. A czy te sankcje działają? Dzisiaj jest 24 listopada, panie generale. Mówimy, jesteśmy dokładnie po 9 miesiącach od inwazji Rosji na Ukrainę. Sankcje wprowadzone były bardzo szybko. Ma pan wrażenie, że one działają?
No mam wrażenie, że jednak działają, tylko to nie jest takie widoczne, to nie jest takie spektakularne jak bomby rzucane na miasta, prawda? Ale one jednak są odczuwane przez Rosję. Na pewno władze Rosji już mają świadomość, że ich gospodarka zaczyna się łamać. Jest pytanie tylko, kiedy zacznie naród rosyjski odczuwać skutki tych sankcji, bo to jest jakby powolne echo. Ale miejmy nadzieję, że te skutki zaczną być widoczne także dla samych Rosjan, co będzie stwarzało problemy Putinowi i władzy rosyjskiej.
Bardzo często od kilku tygodni, czy kilkunastu tygodni nawet słyszę, że Rosjanie już kończą im się środki, że generalnie ich zapasy są na wyczerpaniu. Tymczasem od kilkunastu ostatnich dni Mamy spektakularne ataki na całe terytorium Ukrainy. Alarm przeciwlotniczy jest ogłaszany na całym terytorium Ukrainy. Tak jakby te zapasy rakietowe, czy broni rakietowej, czy broni artyleryjskiej były niewyczerpane po stronie rosyjskiej. To jak to jest w takim razie z tymi naszymi ocenami możliwości rosyjskich?
No nieograniczone te zapasy nie są. Na pewno są ograniczone. Pytanie w jakim stopniu? Nie wiemy dokładnie. Możemy trochę spekulować albo próbować oceniać na podstawie dotychczasowych działań. To, że akurat w tym czasie są te spektakularne i zmasowane ataki, no to wynika może przede wszystkim z tego, że jesteśmy na progu zimy i to jest ten moment, kiedy Rosja chce rzeczywiście najmocniej uderzyć, najwięcej zniszczyć, aby po prostu utrudnić przeżycie Ukraińców zimą.
Niektórzy mówią, generał Zima pomoże Rosji, ale są tacy, którzy mówią, generał Zima może tutaj pomóc Ukrainie. Jakiego pani jest zdania?
Jeśli idzie o armię, o wojsko, to sądzę, że trudniej będzie Rosjanom przetrwać tę zimę, łatwiej Ukraińcom. Natomiast jeśli idzie o ludność cywilną, no to wiadoma sprawa, to tylko Ukraińcy tutaj cierpią i tylko oni będą mieli dramatyczną zimę tego roku.
Uważa pan, że będą wstrzymane działania wojenne? Czy jeżeli będzie złapie silny mróz i drogi będą przejezdne, będzie można manewrować dużymi jednostkami, to wtedy te działania nie zostaną zatrzymane?
Ja przypuszczam, że Ukraińcy będą aktywni także zimą, nie będą chcieli utracić tej inicjatywy, bo oni w tej chwili mają inicjatywę na froncie. To oni tam na północy, to oni tutaj na południu. Co prawda w środku, tam w Donbasie Rosjanie próbują tą swoją metodą z czasów pierwszej zimnej wojny pchać się do przodu na pozycję, czołowo na pozycje ukraińskie, ale to tam ponoszą także duże straty. Generalnie Ukraina w sensie wojskowym ma inicjatywę. I bym był bardzo zdziwiony, gdyby zaprzestała, gdyby na czas zimy przykucnęła i nie szła do przodu. Spodziewam się, że Ukraińcy właśnie będą chcieli zaskoczyć Rosjan, którzy liczą, że zima jakoś zamrozi ten front, będą chcieli zaskoczyć Rosjan i ruszą do ofensywy, nie na jakiejś takiej ofensywy wielkiej, taką jaką pamiętamy z opisów z historii II wojny światowej na wielką skalę, ale takiej ofensywy w ich stylu dotychczasowym, czyli takie pełzające małymi jakimiś ruchami i atakami, szukanie miejsca, gdzie można przerwać tę obronę, tak jak w rejonie charkowskim. Znaleźli to miejsce, ruszyli daleko w głąb do przodu i szybko odzyskali duże części terytorium.
Uważa pan, że to się stało w Przewodowie, może się powtórzyć?
Jak najbardziej. Moim zdaniem to tego to... Ja nawet się dziwiłem, że to tak długo nic się nie stało, że żaden dron nie zbłądził na nasze terytorium, żadna rakieta tutaj nie przeleciała i tak dalej. To jest bardzo prawdopodobne, tego typu incydenty. Nawet być może Rosjanie specjalnie bombardują bardzo blisko granicy, aby sprawiać tego typu sytuacje kłopoty, bo to był kłopot dla Ukrainy.
A co z tym robić? Jak można temu zapobiec?
No można temu zapobiec moim zdaniem przez wysunięcie tej strefy obrony przeciwrakietowej, naszej sojuszniczej, natowskiej, przed granicę jeszcze NATO, nad terytorium zachodniej Ukrainy, aby wspólnie z Ukrainą, w uzgodnieniu z Ukrainą, czy wręcz nawet na prośbę Ukrainy, właśnie wyznaczyć taką rubież, o której powiadomimy Rosję, że od dnia tego i tego zestrzeliwujemy wszystkie rakiety dalekiego zasięgu, które będą leciały w naszą stronę, aby ubezpieczyć swoją granicę. Nie strzelajcie w tę strefę, bo będziemy wam je zestrzeliwać.
No ale czy to nie będzie już bezpośrednie zaangażowanie w konflikt? Rosja może to tak zinterpretować.
A Rosja to, jak chce, będzie to interpretowała. Ona nie potrzebuje pretekstów. Zauważmy, że przez te miesiące Rosja nie potrzebuje żadnego pretekstu, żeby podejmować jakieś eskalacyjne działania. Putin eskaluje tę wojnę wedle własnych scenariuszy. Co my zrobimy, to jemu jest do niczego niepotrzebne. Gdyby chciał wojnę z nami prowadzić, z NATO, to już znalazłby do tego okazję w ciągu tych miesięcy.
Czyli
Putin
pan
nie chce tej wojny.
Uważa pan, że Putin nie chce konfliktów z NATO w tej chwili bezpośrednio?
No, oczywiście, że tak. Przecież on z Ukrainą sobie ledwo daje radę, a cóż dopiero, gdyby po stronie Ukrainy w sposób aktywny stanęły strony NATO.
To dlaczego NATO tak bardzo boli się tej eskalacji i mówi ciągle o tym, że nie chce doprowadzić do eskalacji konfliktu i chociażby nie chce wprowadzić tego, o czym pan mówi, czyli przesunięcia granicy ochrony obrony przeciwpowietrznej?
No to jest problem oczywiście polityczny. Jak wiemy, w NATO jest wiele państw, tu trzeba znaleźć konsensus. sensu. Zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie przeciwny z powodów politycznych. To jest jak gdyby jeszcze wciąż pokłosie tej wiary na Zachodzie, że z Rosją można metodami dyplomatycznymi, cywilizacyjnymi i jakimiś właśnie porozumieniami załatwiać sprawy strategiczne. Nie można. Putin już niejednokrotnie udowodnił, nie można. On rozumie tylko język konkretu, wojska, siły i tak dalej. I tak powinniśmy postępować.
Ale jeżeli z Putinem można tylko w ten sposób rozmawiać, to jak zakończyć ten konflikt? Przecież nikt chyba nie myśli rozsądnie o tym, że Rosja skapituluje bezwarunkowo.
Jasne, ja też tak to widzę, że jedyną szansą na to, aby ta wojna się zakończyła, jest zmiana władzy w Rosji. A kiedy ona nastąpi, nie wiadomo. Dlatego ta wojna taka jest trudna do przewidzenia, bo dopóki Putin jest u władzy, on przecież nie przyjmie żadnych warunków, które by były odczytywane jako kapitulacja. To psychologicznie nie jest możliwe, aby on mógł pójść na jakiś kompromis, na jakąś decyzję taką, na jakieś ustępstwa. A z drugiej strony Ukraina nie może sobie pozwolić na rozejm z uwzględnieniem okupacji jej części terytorium. Tym bardziej w sytuacji, kiedy ma inicjatywę wojskową.
A czy ta zmiana władzy byłaby zagrożeniem, czy raczej by uśpiła Zachód wtedy?
No ta zmiana władzy, jak niektórzy uważają, że po Putinie może przyjść jeszcze gorszy na jakiś, przykład, prawda? Jeszcze jakiś wariat, który rzeczywiście bomby atomowej użyje. No ale ja uważam, że niezależnie od tego, kto byłby po Putinie, jakiego typu przywódca, czy wyznaczony przez Putina jakiś z jego środowiska, czy ktoś inny z tej elity, czy może w wyniku jakiegoś buntu i rewolucji zupełnie nieznany dzisiaj nam jeszcze osoba, to ten nowy przywódca Rosji miałby przynajmniej jedno. Miałby możliwość manewru, miałby możliwość podjęcia innej decyzji niż do tej pory była realizowana. I to jest ta szansa moim zdaniem na zmianę kursu politycznego Rosji, bo bez tej zmiany tej kursu ta wojna nigdy się może nie zakończyć.
Czyli uważa pan, że ta wojna się nie rozstrzygnie na froncie, a rozstrzygnie się w gabinetach Moskwy?
No niekoniecznie. Ona może właśnie rozstrzygnąć się na froncie w jakim sensie? Jest taki precedens w dziejach Rosji w czasie I wojny światowej, kiedy armia rosyjska się rozpadła od wewnątrz, prawda? Żołnierze zaczęli uciekać z frontu, zrobił się bałagan, Rosja nie ma armii. Więc ja bym nie wykluczał, że sukcesy ukraińskie w wojnie z armią rosyjską doprowadzą też do rozkładu tej armii, czyli zwycięstwo militarne może pociągnąć za sobą właśnie także te przemiany polityczne wewnątrz Rosji.
Dzisiaj Politico napisało, powołując się na źródła w administracji amerykańskiej, że Rosja może się przygotowywać do użycia broni chemicznej. Oczywiście podkreślają też autorzy tego tekstu, że nie mają żadnych danych wywiadowczych potwierdzających te informacje, ale że taka karta też może być na stole. Uważa pan, że to jest prawdopodobne?
No ta opcja od początku jest na stole. Od początku tej wojny. Przypomnijmy, że kiedyś już, po miesiącu czy po dwóch może miesiącach tej wojny Putin zaczął przysyłać sygnały, że Ukraińcy mają laboratoria chemiczne, mają broń chemiczną i tak dalej, i tak dalej. Broń biologiczną. Później przyszły szantaże nuklearne. Jednym słowem, Rosja jest w stanie, zwłaszcza ta Rosja putinowska, która pokazuje swoje oblicze tej barbarzyńskich metod stosowanych, zbrodniczych metod prowadzenia wojny, moim zdaniem jest możliwa cały czas taka opcja, że może dokonać takiej prowokacji z bronią chemiczną, czy z bronią biologiczną, czy nawet z reaktorami nuklearnymi, aby próbować zrzucić winę na Ukraińców pod tak zwaną fałszywą flagą. Tego typu operacje są moim zdaniem bardzo możliwe.
Panie generale, 24 listopada, 9 miesięcy temu się to wszystko zaczęło. Dla nas się zaczęło, bo Ukraina przypomina, że to wszystko zaczęło się tak naprawdę w 2014 roku. Co pana w tej wojnie zaskoczyło? Czego pan się nie spodziewał? Nie spodziewał się pan takiej postawy Ukraińców? Nie spodziewał się pan takiej postawy Amerykanów?
Przede wszystkim nie spodziewałem się takiej słabości militarnej Rosji, armii rosyjskiej. Tu zostałem zaskoczony, bo wydawało się, zresztą nie tylko mnie, tak jak czytam prawie wszyscy eksperci, analitycy tutaj zostali zaskoczeni znowu tą słabością armii rosyjskiej. To słabością w wielu poziomach. Słabością przede wszystkim w sztuce wojennej, w sztuce dowodzenia. Te decyzje, jakie na początku wojny były podejmowane, no one wołały o pomstę do nieba z punktu widzenia zasad sztuki wojennej. No takich błędów się nie popełnia, prawda? Po drugie, morale tej armii rosyjskiej, jak się okazało, wewnętrznie słabe, skorumpowana i tak dalej. Po trzecie, nawet ten sprzęt rosyjski, który miał być super, hiper, który na tych defiladach były pokazywane, jakieś straszne systemy broni, których się tu wszyscy na Zachodzie obawialiśmy. Okazało się, że ta armia po prostu jest słaba.
Zostawmy na moment wojnę w Ukrainie. Panie generale, jak był pan szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, dzwonił pan na komórkę do prezydenta Komorowskiego?
Tak, no ale to rozmawialiśmy o takich prostych, zwykłych sprawach.
Rozumiem, a wyobraża pan sobie, że można zadzwonić do prezydenta w cudzysłowie, z miasta?
Jeśli ktoś zna numer tej komórki, to pewnie może zadzwonić. To nie jest żaden problem, żeby na komórkę do prezydenta zadzwonić. Ci, którzy znają, a ci, którzy chcieliby znać ten numer, to nie jest większym problemem, żeby taki numer zdobyć.
Jak to? Mówimy o bezpieczeństwie państwa, panie generale.
No tak, no ale to właśnie prezydent nie powinien rozmawiać w sprawach bezpieczeństwa państwa przez telefon komórkowy, który nie jest w systemie bezpieczeństwa takiego szyfrowego, tajnego i tak dalej.
Złamano procedury. Sama kancelaria prezydenta się do tego przyznaje. Oczywiście mówimy o tym, co zrobili tak zwani rosyjscy dowcipni się. Uważa pan, że te nasze procedury bezpieczeństwa nie są w porządku?
No najwyraźniej nie, skoro do tego doszło i to doszło drugi raz. Myślałem, że po tamtej pierwszej wpadce, głośnej też, z tymi samymi nawiasem mówiąc ludźmi, że te procedury tam zostały już zaprowadzone mocniejsze, trwalsze i dyscyplina w ich wykonaniu w kancelarii, ale także czujność służb bezpieczeństwa, zwłaszcza tych cyberbezpieczeństwa, są na tyle szczelne, żeby nie dopuścić drugi raz do tego samego.
O czym to świadczy, panie generale? Wojna za naszymi granicami, a żartowniś może sobie zadzwonić do prezydenta, do głowy państwa i posłuchać, o czym to rozmawiał prezydent Duda.
No tak, no to jest naprawdę, zwłaszcza jeszcze w takim momencie, w takim dniu, kiedy tutaj był rzeczywiście potężny moment kryzysowy, bo nie wszyscy wiedzieli, co się dzieje, co może z tego wyniknąć i tak dalej, no to czujność moim zdaniem zarówno instytucji prezydenta, jak i służb, zwłaszcza tych służb właśnie cyberbezpieczeństwa, bo te służby, służba ochrony państwa, która bezpośrednio fizycznie chroni prezydenta, no to mam nadzieję, że ona cały czas działa i to nawet widzimy, że tam się kręcą koło prezydenta ci byli borowcy i go tam chronią. Ale tutaj chodzi właśnie, tu mamy do czynienia z cyberbezpieczeństwem, infobezpieczeństwem i z tym jest widać u nas nie najlepiej.
A powinny polecieć głowy?
No tak jak słyszymy, jak szef gabinetu zapowiada, że polecą. Chyba powinny, no bo jakoś musi kancelaria zareagować na ten wpadek.
Bardzo dziękuję. Generał Stanisław Kozi, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, były wiceminister obrony, był naszym gościem. Dziękuję bardzo, panie.
Dziękuję bardzo. Generał.